Okej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś idzie wcześnie rano na wielką, publiczną aukcję w starożytnym Rzymie. Stoi tam przez cały dzień, obserwując dosłownie setki transakcji.
Bez żadnego notatnika, prawda?
Dokładnie. Nie ma przy sobie ani skrawka pergaminu, żadnej glinianej tabliczki, kompletnie nic. I wieczorem, po powrocie do domu, ta osoba potrafi z pamięci wymienić każdy sprzedany przedmiot.
Rany, to brzmi nierealnie.
No właśnie. Wymienia imię każdego nabywcy i podaje dokładną kwotę co do jednego sesterca każdej transakcji. Dla nas, wiesz, dla ludzi współczesnych, którzy muszą sobie ustawiać przypomnienie w telefonie, żeby kupić mleko w drodze z pracy.
Śmieję się, bo sama tak robię.
Prawda. To brzmi jak jakaś supermoc, ale i tu jest sedno. Dla starożytnych to był po prostu dobrze wytrenowany umysł.
Czego dzisiejszego śledztwa, ponieważ kiedy analizujemy starożytną historiografię, zderzamy się z systemem operacyjnym ludzkiego mózgu, który funkcjonował po prostu zupełnie inaczej niż nasz.
Zdecydowanie.
Dzisiaj bierzemy na warsztat niezwykle fascynujący materiał. Opieramy się na wykład doktora Craiga Kinnera, który tak naprawdę rozkłada na czynniki pierwsze proces powstawania dziejów apostolskich. Bada to, w jaki sposób ich autor, Łukasz, gromadził, filtrował i zapisywał historię.
W pierwszym wieku naszej ery, co ważne, bez internetu i wyszukiwarek. Ale zanim wejdziemy głęboko w ten starożytny warsztat badawczy, musimy zrobić pewne dość istotne zastrzeżenie na samym początku.
Oczywiście, to bardzo ważne.
Źródło, nad którym dzisiaj pracujemy, dotyczy tekstu, który jest absolutnym fundamentem jednej z największych światowych religii. Ale celem naszej dzisiejszej analizy w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie jest ocena teologiczna.
Jasne, nie opowiadamy się tutaj po żadnej ze stron jakiegokolwiek religijnego sporu. Absolutnie nie.
Właśnie o to chodzi. Traktujemy dzisiaj dzieje apostolskie dokładnie tak, jak traktuje je dr Kinner w swoich badaniach, to znaczy jako starożytny dokument historyczny. Interesuje nas wyłącznie mechanika.
Mechanika pozyskiwania informacji?
Zgadza się. Chcemy zrozumieć, jak w świecie pozbawionym twardych dysków, chmury danych i zautomatyzowanej weryfikacji faktów ci ludzie radzili sobie z oddzielaniem rzetelnych relacji od zwykłych legend.
Żyjemy dzisiaj w erze fake newsów, prawda? Zrozumienie, jak starożytni sprawdzali fakty, to jest po prostu genialna lekcja krytycznego myślenia. Problem, z którym tak naprawdę musimy się zmierzyć na starcie, to coś, co można nazwać chronologią pamięci. Z analiz historycznych wiemy, że Łukasz spisywał dzieje, prawdopodobnie, no, badacze celują tu we wczesne lata 71 wieku.
Okej.
I opisywał wydarzenia, które miały miejsce około 4,5 dekady wcześniej.
Czyli to jest spory kawałek czasu.
Dla nas ogromny. W naszej kulturze wiadomości sprzed 2 tygodni to już jest zamierzchła przeszłość. Mamy więc taką tendencję, żeby z góry zakładać, że przez te 45 lat wszystko musiało ulec ogromnemu zniekształceniu.
Taki starożytny głuchy telefon.
Dokładnie. Zakładamy, że bez powszechnego druku każda informacja momentalnie zamieniała się w jakąś zniekształconą plotkę.
I powiedzmy to głośno, to jest po prostu mit. Mit, który bardzo trudno nam wyrzucić z głowy, bo oceniamy tych starożytnych ludzi przez pryzmat naszych własnych współczesnych ograniczeń.
Tak, dokładnie tak jest.
Zupełnie zapominamy, że wtedy, w tamtym świecie, pamięć to nie było coś ulotnego. To było dosłownie narzędzie przetrwania. Porównałbym to, wiesz, do noszenia w głowie lokalnego dysku twardego o ogromnej pojemności, zamiast polegania na zewnętrznej Wikipedii, jak my to teraz robimy.
To świetna analogia.
Na samym początku wspomniałem o tym facecie na aukcji. To jest konkretny historyczny przypadek, który przywołuje w materiale Kainer, ale tych przykładów jest przecież o wiele, wiele więcej.
O tak, weźmy na przykład Senekę Starszego. Kinner o nim wspomina.
O, to jest dobre.
Jako młody człowiek Seneka potrafił, uwaga, usłyszeć ciąg 2000 imion.
2000?
2000. I potrafił od razu na poczekaniu powtórzyć je w dokładnie tej samej kolejności.
To jest po prostu... Rany, to się nie mieści w głowie.
Ale czekaj, bo on potrafił zrobić coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Kiedy recytowano mu wiersz, powiedzmy taki składający się z 200 linijek, potrafił powtórzyć go słowo w słowo. Od końca do początku.
Czyli od tyłu. Niesamowite.
Tak, od ostatniego słowa do pierwszego.
To by wymagało zbudowania w głowie jakiejś, jakby to nazwać, przestrzennej mapy tekstu. On tego nie powtarzał mechanicznie, on ten tekst musiał autentycznie widzieć pod powiekami.
Właśnie. I to ewidentnie pokazuje, że to nie był przypadek, nie jakiś pojedynczy geniusz, ale efekt, no, morderczego wręcz treningu. W szkołach filozoficznych z tamtego okresu uczono mnemotechnik bardzo podobnych do tych, które dzisiaj na mistrzostwach stosują arcymistrzowie pamięci.
Kojarzę ten wątek o Pitagoryczykach.
O tak, mieli taką żelazną zasadę, że uczeń, i to jest fascynujące, uczeń nie miał prawa wstać rano z łóżka, dopóki nie zrekonstruował w pamięci i nie wyrecytował absolutnie wszystkiego, czego uczył się poprzedniego dnia.
Wyobrażasz sobie dzisiejszych studentów z takim rygorem?
Byłoby ciężko. A w tradycji rabinicznej najwyższym komplementem dla ucznia było nazwanie go, tu cytuję, cysterną, która nie traci ani jednej kropli wody. Zresztą jest taka zabawna anegdota o uczniu, który chował się pod łóżkiem swojego rabina, żeby, jak to ujął, uczyć się z jego przykładów absolutnie we wszystkim.
Tak, to świetnie pokazuje ten głód wiedzy. Więc ta cała tradycja ustna w takich społecznościach, to nie miało nic wspólnego z plotkowaniem na targu.
Absolutnie nic. To był niezwykle rygorystyczny system weryfikacji. Wiedza nie należała do jednej osoby, tylko do całej społeczności. I oni na bieżąco sprawdzali, czy ktoś nie zmienia szczegółów. Doktor Kinner ilustruje to zresztą świetnymi przykładami z czasów nam współczesnych.
Przypomnij mi ten przykład z jego sąsiadką.
Jasne. Opowiada o swojej sąsiadce, Annie Gulick. Kobieta miała 96 lat i z ogromną, wręcz chirurgiczną precyzją przekazywała mu ustnie bardzo specyficzne detale dotykące historii jej rodziny. Aż z XVIII wieku.
I on to jakoś weryfikował?
Tak. Jako historyk poszedł do publicznych archiwów, sprawdził te opowieści i wszystko co do joty się zgadzało. Co więcej, Kinner powołuje się w wykładzie na własną żonę, która ma doktorat z historii, ale dorastała w Afryce.
Aha. I ona mówiła o tej afrykańskiej tradycji ustnej, tak?
Zgadza się. Wskazywała, że do dziś w miejscach, gdzie nowoczesność nie wyparła jeszcze starych zwyczajów, ta ustna tradycja potrafi z niebywałą precyzją przenosić przez wiele pokoleń całe pakiety danych, bez grama pisma.
No dobra, pamięć pamięcią, ale tu pojawia się nam pewna logistyczna przeszkoda.
Jaka?
Świat z pierwszego wieku, w którym żył Łukasz, to było Imperium Rzymskie, czyli potężny kocioł językowy. Jezus i ci jego pierwsi uczniowie na galilejskiej prowincji mówili głównie po aramejsku, a przecież Dzieje Apostolskie i Ewangelie, które do nas docierają, są w całości po grecku.
Słuszna uwaga.
No i każdy, kto kiedykolwiek chociażby próbował przetłumaczyć jakiś żart albo złożoną myśl na szybko, wie, że po drodze gubi się masę niuansów. Często w ogóle przekręca się sens. Skoro po drodze była taka potężna bariera językowa, to czy ten cały system weryfikacji faktów nie sypał się właśnie na tłumaczeniu?
Wydaje się to logicznym zarzutem, ale kluczem jest to, byśmy odrzucili nasze wyobrażenie o nauce języków. W wielokulturowym rzymskim imperium nie uczono się języków z podręczników, siedząc w ławkach. Naturalny bilingwizm był po prostu rzeczywistością.
Czyli to nie było dla nich obce środowisko.
Wcale. I tu znów Kinner przywołuje świetny przykład swojej żony pochodzącej z Konga. Wyobraźmy sobie, ona podczas jednej zwykłej rozmowy telefonicznej potrafi płynnie i zupełnie bez namysłu przełączać się między 5 językami. Używa kikongo, kitsuba, dorzuca francuski, angielski i to wszystko w jednym płynnym strumieniu.
Niesamowite.
Prawda. I to nam uświadamia, że dla ludzi żyjących wtedy na stykach kultur, a takim zapalnym stykiem była Judea i Galilea, równoległe operowanie kilkoma językami w myślach było absolutną normą. Badacze zakładają, że Jezus prawdopodobnie też był dwujęzyczny. Aramejski na wsi, ale w Jerozolimie całkiem sprawnie używał greki.
Okej. Przyjmijmy, że elastyczność językowa rozwiązuje problem tego codziennego dogadywania się, ale co w momencie, wiesz, tego przelania tego na pergamin? Jeśli oryginalna myśl była po aramejsku, a potem Łukasz pisze to po grecku, to przecież wciąż jest tylko tłumaczenie, interpretacja?
I tu właśnie badacze tekstów natrafiają na fascynujący dowód. Okazuje się, że ta greka używana w pismach Łukasza wcale nie zawsze jest gładka i taka, no, literacko idealna.
Co to znaczy? Są tam błędy?
To nie tyle błędy, co dziwne konstrukcje. Pełno w niej sformułowań, które brzmią nienaturalnie dla kogoś, kto jest rdzennym Grekiem. A to dlatego, że one zachowują bardzo specyficzny aramejski rytm i idiom.
Masz jakiś przykład z materiału?
Tak, doskonałym przykładem jest tytuł Syn Człowieczy. Wiesz, w klasycznej Grece takie wyrażenie było toporne, nie miało głębszego sensu. Ale to była dosłowna słowo w słowo kalka z aramejskiego terminu bar anasz.
Czekaj, czekaj. Czyli Łukasz i inni piszący celowo tłumaczyli to tak koślawo, żeby nie zepsuć oryginalnej struktury wypowiedzi?
Dokładnie tak. To dowodzi wielkiej wierności. Zależało im na, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, zachowaniu kodu źródłowego tych informacji. Nikt tam nie wygładzał tekstu tylko po to, żeby lepiej brzmiał dla jakiegoś greckiego arystokraty.
To radykalnie zmienia perspektywę. Ale wiesz, skoro już mówimy o spisywaniu tego wszystkiego, zastanawia mnie jedno. Czy oni tak naprawdę polegali w 100% tylko na tej superpamięci, dopóki ktoś nagle kilkadziesiąt lat później nie usiadł z piórem i nie napisał książki?
Nie, skąd? Notatki robiono wtedy zupełnie powszechnie. Sztuka stenografii w Rzymie stała na fantastycznym poziomie. Kenner opowiada na przykład o słynnym rzymskim retorze, Kwintylianie.
I co on robił?
Kwintylian strasznie narzekał na swoich studentów, ale nie dlatego, że się nie uczyli. Narzekał, bo oni tak szybko i skrupulatnie stenografowali jego wykłady, że wyobraź sobie, wydali je potem w formie książki pod jego nazwiskiem zupełnie bez autoryzacji.
Piractwo w starożytności.
Można tak powiedzieć, ale zabawne jest to, że on miał do nich żal głównie o to, że nie dali mu wcześniej tego tekstu do korekty błędów gramatycznych. A co do samej grupy uczniów Jezusa, weźmy takiego Mateusza, znanego też jako Lewi. Przecież z zawodu był celnikiem.
Aha. Celnik, czyli ktoś, kogo praca polegała, no powiedzmy sobie szczerze, na codziennej papierologii. Prowadzenie ksiąg, rejestrów, błyskawiczne notowanie transakcji i podatków.
Właśnie. Mateusz miał idealne umiejętności do tego, by być takim, no oto bardzo trafne określenie. Taki człowiek musiał płynnie i precyzyjnie robić notatki w locie. Więc mieli zaplecze administracyjne. To nie była tylko grupa marzycieli patrzących w niebo. Mieli ludzi od konkretów.
Okej, mamy świetną pamięć, znajomość języków, notatki. Ale to wciąż rodzi to najważniejsze pytanie. Skąd sam Łukasz miał do tego wszystkiego dostęp? Przecież on nie był świadkiem początku tego ruchu w Judei. Jak zebrał materiał do pierwszej części Dziejów Apostolskich? Puka od drzwi do drzwi?
Można powiedzieć, że zastosował standardy, których nie powstydziłby się dobry dziennikarz śledczy dziś. W swoim prologu, na początku Ewangelii, a warto przypomnieć, że dzieje to po prostu drugi tom tego samego dzieła, Łukasz wprost podaje swoją metodologię. Pisze, że bardzo starannie przeprowadził śledztwo i polegał na naocznych świadkach.
Ale ci świadkowie wciąż tam byli po tych kilkudziesięciu latach.
Oczywiście, kiedy Łukasz zbierał materiały, powiedzmy w połowie pierwszego wieku, ci kluczowi liderzy ruchu, ludzie tacy jak Piotr, Jan czy Jakub, wciąż żyli, wciąż byli dostępni. Można było do nich pójść i zweryfikować te relacje.
Tu pewnie nie jeden sceptyk by od razu powiedział, no dobrze, poszedł do nich, ale oni mogli mu naopowiadać bajek, żeby zbudować swój własny autorytet.
I to jest moment, w którym badacze muszą przyjrzeć się motywacją. Ci ludzie ryzykowali życie za to, co głosili. Owszem, jak słusznie często się argumentuje, ludzie w historii wielokrotnie oddawali życie za fałszywe przekonania, w które szczerze uwierzyli. Fanatyków nie brakuje.
Ale jest tu potężna różnica, prawda? Ludzie giną za kłamstwa, w które wierzą, ale raczej nie umierają za coś, co osobiście przed chwilą wymyślili, wiedząc, że to ściema.
Dokładnie. A do tego jest jeszcze jeden znacznie mocniejszy argument, wskazujący na to, że Łukasz po prostu dokumentował niewygodne fakty. I chodzi tu o rolę kobiet jako świadków zmartwychwstania.
Tak, to mnie przykuło do tego materiału. Ten wątek jest fascynujący.
Z punktu widzenia starożytnej, powiedzmy, PR-u, oparcie się na zeznaniach kobiet było strzałem w kolano. Józef Flawiusz, niezwykle ważny żydowski historyk tamtych czasów, tłumaczył to wprost. W ówczesnych sądach zeznania kobiet były rutynowo odrzucane z powodu, jak on to ujmuje, lekkości ich płci.
Brzmi fatalnie z dzisiejszej perspektywy, ale taki był ten starożytny świat, więc gdyby, idąc tym tropem, gdyby Łukasz chciał napisać po prostu zmyśloną historię i uwiarygodnić ją dla greckich czy rzymskich odbiorców,
te Lukas nigdy, przenigdy nie postawiłby kobiet na kluczowym miejscu jako pierwszych, naocznych świadków najważniejszego wydarzenia tej religii. Powołałby się na poważanych mężczyzn. Fakt, że tak nie zrobił, świadczy o tym, że po prostu relacjonował to, co mu przekazano, ignorując to, jak słabo to wyglądało politycznie.
Okej, to nam tłumaczy pierwszą połowę Dziejów Apostolskich, zbieranie wywiadów. Ale potem, no bo to jest niesamowity zwrot akcji w tym tekście, w drugiej połowie, od 16 rozdziału, ta narracja nagle się zmienia. Zaczyna się tam pojawiać takie specyficzne my. Popłynęliśmy, zrobiliśmy.
Tak, zwana narracja my.
Przypomina mi to trochę takiego współczesnego korespondenta wojennego, który dostaje przydział do jednostki na froncie. I on z nimi je, śpi, wędruje.
To tak zwany embedded journalist. Tak, to świetne porównanie. Łukasz używa narracji w pierwszej osobie liczby mnogiej w rozdziałach od 16 do 28. To ewidentny sygnał dla badaczy, że zaczął bezpośrednio towarzyszyć Pawłowi. Co ciekawe, Łukasz spędził z Pawłem aż do 2 lat w Cezarei.
Kiedy Paweł był tam w areszcie u tego namiestnika Feliksa, prawda?
Dokładnie. Feliks to był znany, no bardzo skorumpowany rzymski urzędnik. Ale dla Łukasza te 2 lata to była kopalnia wiedzy. Miał mnóstwo czasu, żeby po prostu godzinami wypytywać Pawła o wszystko.
Czyli nie dość, że miał czas z Pawłem, to Cezarea była chyba też dość ważnym miejscem dla wczesnego chrześcijaństwa.
Bardzo ważnym. Spotkał tam przecież innych weteranów ruchu, choćby Filipa Ewangelistę czy człowieka o imieniu Mnason. O Mnasonie wręcz pisze, że był dawnym uczniem, czyli kimś, kto pamiętał same początki.
No dobrze. I to nas doprowadza do momentu, w którym, jak dla mnie, robi się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie.
Słucham cię uważnie.
Bo wiesz, to, o czym do tej pory rozmawiamy, ta wewnętrzna spójność. Pisarz z dobrym zmysłem może stworzyć świat, który będzie się zgadzał sam sobie. Ale jeśli to wszystko bezmyślał, albo pisał wiele dekad później z fotela w innym kraju, musiałby się wyłożyć na realiach geopolitycznych. Bo Rzym to był przecież jakiś koszmar biurokratyczny. Setki miast, lokalnych władców, zmieniające się urzędy, granice.
Masz całkowitą rację. I tu właśnie rzetelność Łukasza dosłownie rzuca badaczy na kolana. Doktor Kenner stanowczo to podkreśla. Absolutnie żadna starożytna powieść nie dysponuje tak wielką, wręcz przytłaczającą liczbę precyzyjnych i sprawdzalnych szczegółów historycznych, co Dzieje Apostolskie.
Pamiętam z materiałów kilka takich konkretów. Na przykład w mieście Ikonium Łukasz jakimś cudem poprawnie rozpoznaje i opisuje lokalne etniczne napięcia.
A w Lestrze zauważa, że lokalna ludność posługuje się swoim dziwnym miejscowym dialektem. Co więcej, i to jest absolutny hit archeologiczny, wspomina, że ci miejscowi parowali w swoim kulcie bóstwa, Zeusa i Hermesa. Setki lat później wykopano tam starożytne inskrypcje, które potwierdziły ten niezwykle specyficzny, niszowy zwyczaj łączenia tych dwóch bogów w tym konkretnym regionie.
Skąd ktoś siedzący gdzieś daleko miałby to wiedzieć bez wyprawy w to konkretne miejsce, prawda? Albo ci urzędnicy z Tesaloniki.
O, politarchowie.
No właśnie. Dla greckiego ucha to słowo politarcha brzmiało jak jakiś wymysł. Gdyby to był zwykły oszusta, użyłby znanego w całym świecie greckim słowa, powiedzmy, archon, a nie jakiegoś tymczasowego tytułu używanego tylko przez garstkę ludzi w jednym mieście.
A przenosząc się do Efezu, Łukasz z taką samą precyzją, niemal od niechcenia notuje, że głównym urzędnikiem miejskim jest tam niejaki Gramateus.
I dorzuca jeszcze dziwniejszy detal. Zauważa, że opisując lokalną boginię Artemidę, mieszkańcy Efezu używają czasem męskiego zaimka hi, deteos.
Zamiast formy żeńskiej.
Dokładnie. To była tak wysoce specjalistyczna wiedza o efezjańskich zwyczajach, że zmyślenie tego to czyste science fiction.
Zresztą to dotyczy nie tylko geografii, ale też znanych z historii postaci. Wspominałeś wcześniej o namiestniku Feliksie. Łukasz pisze, że miał on żonę o imieniu Druzylla.
I że była Żydówką.
Zgadza się. Zewnętrzne, niezależne źródła historyczne w pełni to potwierdzają. Druzylla to była historyczna żydowska księżniczka, siostra Agrypy II i słynnej Bereniki. Mamy też w dziejach oficera o imieniu Klaudiusz Lizjasz.
O, to ten, co chwalił się, że za grube pieniądze kupił rzymskie obywatelstwo.
Ten sam. I to jest kolejny smaczek, bo ten szczegół po prostu bezbłędnie pokrywa się z realiami rządów cesarza Klaudiusza. Na początku jego władzy to obywatelstwo rzymskie to był towar niezwykle luksusowy, kosztował fortunę. A z czasem żona Klaudiusza, Messalina, zaczęła nim handlować na lewo za ogromne łapówki. Ktoś piszący dekady po tych wydarzeniach po prostu nie dałby rady wpleść w tło tak płynnie takich niuansów ekonomicznych.
A dodajmy do tego jeszcze ten precyzyjny żargon marynistyczny z końcówki tekstu. Ten opis burzy morskiej jest podobno do dziś analizowany przez historyków żeglugi jako coś wybitnie dokładnego. Okej, to jest zewnętrzna historia, ale musimy zderzyć Łukasza z jeszcze jednym dokumentem.
Masz na myśli listy Pawła.
Tak. Przecież Paweł, główny bohater tych późniejszych rozdziałów, sam pisał długie listy, które wysyłał do różnych miast w imperium. I muszę tu wejść w buty krytyków, bo część uczonych uważała, że obraz Pawła u Łukasza gryzie się z tym, co Paweł pisze sam o sobie.
To prawda, badano to bardzo skrupulatnie. Tu warto przywołać Adolfa von Harnacka. To był wybitny, taki liberalny niemiecki uczony z przełomu wieków. Podchodził do tego z olbrzymim dystansem.
I co wyszło z jego badań?
Kiedy zestawił te dwa źródła, dzieje i listy Pawła sam, zidentyfikował aż 39 punktów stycznych. Zgadzała się chronologia, mapa prześladowań, a nawet takie totalnie niecodzienne historie jak...
Ta ucieczka w koszu z Damaszku?
Tak, ucieczka w koszu, który potajemnie spuszczono wzdłuż murów miejskich. Oba źródła mówią dokładnie o tym samym zdarzeniu.
No dobra, punkty styku punktami styku, ale co z tymi zarzutami, że charaktery się nie zgadzają? O ile dobrze pamiętam materiały, niejaki Feilhauer i jemu podobni mówili, że Paweł z Dziejów Apostolskich zachowuje się... No, zbyt pobożnie w stosunku do żydowskiego prawa, a w listach jest takim wyzwolicielem od tego prawa, radykałem.
Ten argument przez lata był bardzo popularny, ale współczesni badacze starożytnego judaizmu, tacy jak na przykład E.P. Sanders, pokazali, że ten zarzut wynika z błędu i niezrozumienia starożytnych realiów społecznych.
To znaczy...
Kiedy wczytasz się uważnie we własne listy Pawła, on tam wprost wyjaśnia swoją strategię. Pisze przecież, stałem się jak Żyd dla Żydów. To był człowiek niebywale elastyczny jako misjonarz. Co więcej, i to jest kluczowe, on w listach przyznaje, że pozwalał na to, by w synagogach wymierzano mu karę biczowania.
Czekaj, ale on przecież był obywatelem rzymskim. Nie mogli go tak po prostu bić.
I to jest właśnie to. Gdyby Paweł ostatecznie i radykalnie odciął się od swojej społeczności, jak chcieli ci dawni krytycy, po prostu zasłoniłby się swoim rzymskim obywatelstwem, wyszedłby z synagogi i nikt by go nie ruszył.
Aha. Czyli sam fakt, że dobrowolnie poddawał się karze od swoich pobratymców, oznacza, że on wciąż uważał się za część tego żydowskiego systemu i grał według ich reguł? To faktycznie idealnie spina się z tym trochę bardziej tradycyjnym wizerunkiem, który maluje nam Łukasz.
Właśnie o to chodzi. Obraz Pawła jako takiego genialnego, elastycznego taktyka jest tu zachowany idealnie.
Okej. Poskładajmy to w całość. Mamy potężną pamięć operacyjną starożytnych. Mamy techniki notowania w locie i świetną wielojęzyczność. Weryfikację na własne oczy i to przez niewygodnych świadków. I na koniec absolutną twardą jak skała zgodność z rzymską biurokracją i geopolityką. Wygląda to super szczelnie, ale jest jedna rzecz, jedna mała wyrwa, o którą muszę zapytać.
Dawaj.
Przemówienia. Jakiś 25% objętości Dziejów Apostolskich to są bezpośrednie mowy, wypowiadane przez bohaterów. Problem w tym, że w starożytności, z tego co wiemy, zmyślanie przemówień było absolutnym standardem. Wielki Tukidydes wprost przyznał, że jak nie wiedział, co ktoś powiedział, to pisał, co ten ktoś, jego zdaniem, powinien był powiedzieć, żeby było dramatycznie. Skoro tak robili najlepsi, skąd mamy wiedzieć, że Łukasz po prostu nie włożył w usta bohaterów pięknych przemówień własnego autorstwa?
Zgadza się. Ta praktyka, o której mówisz, miała nawet swoją techniczną nazwę, to tak zwana prosopopeja. To było po prostu tworzenie wielkich, dramatycznych mów dopasowanych do psychologii postaci. Dobrym przykładem jest znowu Józef Flawiusz. Pisząc o oblężeniu Masady, wkłada w usta żydowskiego radykała Eleazara wielką, wspaniałą i bardzo wyrafinowaną mowę o nieśmiertelności duszy.
Przecież nikt na żywo nie robi notatek w trakcie ostatecznego ataku Rzymian. Z tego, co pamiętam z historii, Flawiusz rzekomo miał relacje od jakichś dwóch ocalałych, niewykształconych kobiet, które chowały się w cysternie. Oczekiwanie, że w tym całym przerażeniu zapamiętały i powtórzyły idealnie skrojony grecki traktat filozoficzny, to jest absurd. Wszyscy wiedzieli, że on to sam napisał jako popis talentu.
I masz pełną rację, to była konwencja, ale czy Łukasz to robi? Nie. Według analizy Keinera metodyka Łukasza bardzo się tu wyróżnia. Jego mowy w ogóle nie przypominają tych wielkich, napuszonych, wymyślonych traktatów. To są wysoce, ekstremalnie wręcz skompresowane streszczenia.
Streszczenia, czyli to nie miało być słowo w słowo.
Nie miało i on tego nie ukrywa. Najlepszy dowód jest już w drugim rozdziale. Piotr kończy swoje główne, kluczowe dla całego zgromadzenia przemówienie. I co dodaje od siebie Łukasz w narracji? Pisze. I w wielu innych słowach ich zachęcał.
Genialne. To jest w zasadzie taki disclaimer do czytelnika. Słuchajcie, uciąłem to tutaj, złapałem dla was sedno argumentacji, ale ten facet stał tam i gadał jeszcze przez godzinę.
Dokładnie tak. Kiner zwraca uwagę, że to jest taki historyczny gist, uchwycenie istoty wypowiedzi. Autentyczność dla rzetelnego, starożytnego historyka nie polegała na niemożliwym do wykonania stenogramie całej debaty. Polegała na żelaznej wierności tematom i istocie spraw. Łukasz kompresował czas, objętość słów, ale chronił tę, jak to nazwaliśmy wcześniej, główną treść przekazu.
Okej. Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, myślę, że musimy wyciągnąć jeden bardzo mocny wniosek. Strasznie często lekceważymy mechanizmy przeszłości. Kiedy weźmiemy to wszystko pod lupę, potężne umysły szkolone jak banki danych, powszechność notowania, bycie wrzuconym w środek rzymskiej niezwykle skomplikowanej machiny,
to nagle te starożytne dzieła zaczynamy traktować z dużo większym szacunkiem.
Zdecydowanie. Widzimy tu tekst, który pokrywa się z twardą historią w najbardziej niszowych i kłopotliwych do wymyślenia detalach. Czego to nas uczy z perspektywy dzisiejszych czasów, kiedy tak bardzo martwimy się o prawdę informacji?
Przede wszystkim tego, że niezależnie od osobistych przekonań dotyczących treści tych zapisów, rzetelne i bardzo surowe śledztwo weryfikujące fakty istniało całe wieki przed powstaniem chociażby współczesnego dziennikarstwa. I to prowadzi do jednej, no, bardzo intrygującej refleksji, z którą chyba fajnie by było zostawić dzisiaj naszych słuchaczy.
Oho, podziel się. Co ci chodzi po głowie?
Skoro analiza historii tak jasno dowodzi, że ci starożytni ludzie potrafili wytrenować swoje umysły tak, żeby nosić w nich dosłownie całe encyklopedie wiedzy, chronić te informacje bez zniekształceń i przetwarzać z taką precyzją, to wyobraź sobie, jak niesamowite zdolności poznawcze musiała posiadać ludzkość.
Zdolności, których dzisiaj już chyba za bardzo nie używamy.
No właśnie. I tu pojawia się to mocne pytanie, jakie ogromne funkcje naszego umysłu, naszą wewnętrzną pojemność i koncentrację bezpowrotnie utraciliśmy przez to, że całkowicie outsourcowaliśmy naszą pamięć do urządzeń cyfrowych.
O rany, to uderza mocno. Siedzimy przed ekranami, mając gigabajty danych pod kciukiem, a może tak naprawdę oddaliśmy maszynom to, co powinno być naszym własnym, naturalnym narzędziem przetrwania. Może, żeby poradzić sobie z tym dzisiejszym zalewem fałszu i dezinformacji, potrzebujemy wcale nie nowszych algorytmów,
ale odzyskania przynajmniej ułamka tej niesamowitej, poznawczej dyscypliny naszych przodków.
Z tym prowokacyjnym pytaniem zostawiamy was do własnych przemyśleń. Zachęcamy oczywiście do samodzielnego zgłębiania tematu, bo materiały do analizy w historiografii starożytnej jest mnóstwo. Wielkie dzięki za wspólną obecność przy tej fascynującej analizie i do usłyszenia przy następnym naszym spotkaniu.